senator Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Kraska, moim i Państwa gościem na antenie Katolickiego Radia Podlasie w środowy poranek. Dzień dobry, panie senatorze.
Szczęść Boże.
Protesty przeciwko zmianom w ustawie o Sądzie Najwyższym. Wczoraj chciałem powiedzieć, że przetoczyły się przez Polskę, ale kiedy obserwowałem zdjęcia, no może nie z Warszawy, ale z naszego regionu, chociażby z Białej Podlaskiej, to mizernie to wyglądało.
Panie rektorze, no ustawa rzeczywiście wchodzi z dniem dzisiejszym, czyli od 4 lipca. I te protesty, które pojawiają się, no tylko świadczą o tym, że w naszym kraju demokracja nie jest zagrożona, bo każdy może swoje poglądy wyrażać, swoje czasem niezadowolenie w różnych miejscach i nikiemu w tym nie przeszkadza, więc mówienie, a szczególnie na forum międzynarodowym, że w Polsce demokracja jest zagrożona, jest na pewno kłamstwem i tak się w Polsce nie dzieje. I rzeczywiście, przepraszam, rzeczywiście od dzisiaj sędziowie Sądu Najwyższego, którzy skończyli 65 lat, a nie złożyli oświadczenia o woli dalszego orzekania, przechodzą w stan spoczynku. Pani prezes Gestow, jak wiemy, nie skorzystała z tej możliwości, więc zgodnie z prawem od dzisiaj przestaje być prezesem Sądu Najwyższego. Zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego podjęło uchwałę, która jest jakby przeciwko tej ustawie, która została i już działa właśnie od dnia dzisiejszego. Ale jak wiemy, to Konstytucja gwarantuje, że zgodnie z artykułem 176 ustęp 2, że ustrój i właściwości sądów określają ustawy. I ta ustawa została w sposób prawidłowy przyjęta. Podam jeszcze powołując się także na Konstytucję, że artykuł 180 ustęp 4 odsyła do przepisów ustawy uregulowanie granicy wieku, po którym sędziowie przechodzą stan spoczynku. Oznacza to, że Sejm i Senat, uchwalając ustawę o Sądzie Najwyższym, miał pewne prawo ukształtowania wieku, którego osiągnięcie warunkuje możliwość przejścia sędziego w stan spoczynku.
Ja myślę, że co do tego nie ma specjalnych wątpliwości, natomiast nie wiem, czy wątpliwości nie pojawiają się. Ja na przykład takie mam, chociaż prawnik ze mnie żaden, że czy to nie jest troszeczkę tak, że prawa nabyte się ogranicza w ten sposób, no bo kiedy pani sędzia Gersdorf, kiedy pani prezes Gersdorf zaczynała swoją służbę, no wiedziała, że pracuje przez taką, dajmy na to, kadencję, a tu raptem ciach i po kadencji.
Prawdopodobnie można oczywiście dyskutować, ale jest tak zwane ciało odwoławcze, czyli Trybunał Konstytucyjny. No, ustawa praktycznie od 4 miesięcy została podpisana przez pana prezydenta i nie słyszałem, żeby czy opozycja, czy pani prezes zwróciła się do Trybunału o stwierdzenie jej zgodności z Konstytucją.
Może nie wierzy po prostu, że coś ugra?
Panie doktorze, no można tak w życiu wszystko zakładać, prawda, że żadna instytucja nie jest wiarygodna, że instytucja nie będzie po naszej stronie. No ja w swoim biurze senatorskim, myślę, że nie tylko ja, ale spotykamy się z wieloma obywatelami, którzy są niezadowoleni z wyroków sądów. No zawsze, kto przegrywa prawy sądzi, jest niezadowolony, więc trudno orzekać, że akurat sądy i sędziowie są wszyscy przeciwko obywatelom i przeciwko ich żywotnym czasem interesom.
A parlament wystąpił przeciwko samorządowcom, obniżając im pensję?
Panie redaktorze, to zaczęliśmy od siebie, prawda, czyli...
No, nie, odwrotnie troszeczkę, ale no tak, bo senatorowie chyba później akurat obniżyli pensję parlamentarzystom.
Tak, no bo taka jest kolejność, najpierw Sejm, potem Senat. Rzeczywiście, idąc do polityki, nie idzie się po to, żeby zarabiać pieniądze. To jakby było pokłosem tego i to rozporządzenie, bo to nie była ustawa zmniejszająca o 20% uposażenia samorządowców. To spotkało się z różnym echem, aczkolwiek widząc przebiegi obrad sesji, czy to gminnych, czy powiatowych, widzimy, że wcale tych obniżek tak do końca de facto nie ma, bo jest to...
Samorządowcy radzą sobie jak mogą, z tego zauważyłem, rzeczywiście.
Pojawiają się dodatkowe jakby dodatki, które rekompensują tą 20% obniżkę, więc myślę, że jeżeli chodzi o samorządowców, za bardzo tej obniżki nie odczują.
Bo tak się zastanawiam, czy to nie jest troszeczkę właśnie powodowanie takiej negatywnej selekcji, bo praca w samorządzie, wiadomo, tak samo jak praca parlamentarzystów, jest to praca 24 na dobę przez praktycznie 7 dni w tygodniu i jeszcze obniżanie tych pensji, które no właśnie biorąc pod uwagę ten czas pracy wcale nie są jakieś rewelacyjne, czy to nie spowoduje, że do samorządu przestaną się garnąć ci, którzy się do tego najlepiej nadają?
Ja jeszcze może raz i powtórzę, no nie idziemy po to, żeby zarabiać pieniądze, prawda? Na pewno...
Na samej dumy też do garnka się nie włoży.
Zgoda, panie rektorze, ale no decydując się na pracę, bo to jest praca polityczna, prawda? Jest to spełnianie pewnej misji. Nikt nikogo nie ciągnie, żeby zostać wójtem, czy burmistrzem, senatorem, czy posłem. Jest to wybór każdego człowieka, znając realia, jakie są. Niektórzy rzeczywiście ze względu na te zarobki do tego nie będą się garnęli, więc myślę, że no, w miarę gdy nasz kraj będzie bogatszy, gdy nasi obywatele będą zarabiać coraz więcej, myślę, że wtedy te uposażenia też będą rosły, więc powinny być to rzeczywiście te wynagrodzenia skorelowane z zarobkami Polaków, bo wtedy to jest jakby no, odzwierciedleniem tego, jeżeli obywatelom się żyje dobrze, to i władza będzie miała lepiej.
Zostawiamy teraz tę wielką politykę i przechodzimy do samorządu. Panie senatorze, ostatnio sporo emocji, zresztą już od jakiegoś czasu sporo emocji w Radzie Powiatu Sokołowskiego. Tam radni Prawa i Sprawiedliwości krytykują ostro przewodniczącego Jarosława Puściona. Pan podziela ich opinię na temat tego, w jaki sposób pan Puścion prowadzi sesję Rady Powiatu?
Rzeczywiście do mnie klub radnych Prawa i Sprawiedliwości z Rady Powiatu Sokołowskiego zwrócił się z prośbą o pomoc w tej sytuacji, bo w czasie obrad sesji Rady Powiatu pan przewodniczący no, bardzo ograniczył możliwość zadawania pytań czy wypowiedzi radnych opozycyjnych, czyli radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ja osobiście byłem prawie dwie kadencje radnym Rady Powiatu Sokołowskiego i były to akurat kadencje, kiedy byłem w opozycji i powiem, że nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby radny miał prawo do zadania jednego pytania. W czasie dyskusji nad ustawami zadając pytanie i otrzymując odpowiedź, nie zawsze zadowalającą, nasuwają się czasem dodatkowe pytania, kiedy radny jako przedstawiciel swoich wyborców chciałby się czegoś więcej dowiedzieć o danej uchwale, jak ona będzie realizowana, jak będzie służyła jego wyborcom, których on reprezentuje. No, uniemożliwienie takiej, pozyskania takiej wiedzy czasem stawia radnego w trudnej sytuacji, bo nie wie, czy zagłosować za tą ustawą, czy nie.
Tylko czy miejsce na takie dyskusje to jest właśnie sesja Rady Powiatu, czy komisje problemowe, które się danymi problemami zajmują? Bo ja tak sobie wyobrażam taką sytuację, w której rzeczywiście debata na temat danej uchwały się toczy i ona tak na dobrą sprawę, zresztą pan wie to doskonale, może trwać w nieskończoność, bo tych pytań może być mnóstwo.
Panie rektorze, no oczywiście nie wszyscy radni mogą uczestniczyć we wszystkich komisjach, prawda? Bo to jest no, fizycznie niemożliwe. Więc radny, który nie jest w danej komisji, a w czasie posiedzenia plenarnego rady ma jakieś pytania, myślę, że no, ograniczanie jemu tej wypowiedzi. Zresztą zrobiliśmy konferencję prasową, zaprosiliśmy lokalne media i redaktorzy, panie redaktorki też były zdegustowane tym, gdyż one no, też chciałyby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danej uchwały, a też nie uczestniczą, prawda, nie uczestniczą w posiedzeniach komisji. Więc myślę, że no, akurat Rada Powiatu nie jest takim wielkim ciałem politycznym, na którym ta walka polityczna powinna być na takim poziomie. Jest to już kolejna sesja Rady Powiatu, bo ostatnia odbyła się w poniedziałek, gdzie rzeczywiście pan przewodniczący zdecydowanie ograniczał możliwość wypowiedzi. Nawet doszło do takiej dość kuriozalnej sytuacji, kiedy radni już chwytają się wszystkich możliwości, więc chcieli zabrać głos jako mieszkaniec powiatu, no bo radny też jest mieszkańcem powiatu. No pan przewodniczący powiedział, że radny powiatu nie ma możliwości zabierania głosu w tym punkcie. No dla mnie to jest rzeczywiście kuriozum.
Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie dalej przebiegać, ale jeszcze jeden temat musimy poruszyć dzisiaj, czyli sytuację szpitala powiatowego w Sokołowie Podlaskim. Ostatnio w poniedziałek na naszej antenie wicestarosta sokołowska Marta Sosnowska mówiła, że ta sytuacja jest dobra. Pan zdaje się jest innego zdania.
Panie doktorze, no nie do końca, ale rzeczywiście jestem troszeczkę...
Znaczy mniej optymistycznie nastawiony.
Troszeczkę jestem zdegustowany, bo mamy zmianę dyrekcji, prawda? Więc jak mamy nowe otwarcie. I powiem szczerze, że liczyłem, że dojdzie do tego porozumienia między związkami zawodowymi a dyrekcją. Myślę, że to jest kluczem do tego, żeby zakład, jakim jest SPZO w Sokołowie, dalej się rozwijał i spokojnie mógł realizować to, co dostaje od Narodowego Funduszu Zdrowia. Powiem szczerze, że nawet podjąłem się osobistej mediacji i uczestniczyłem w takim spotkaniu między związkami zawodowymi a panem dyrektorem. No niestety nie skończyło się ono żadnym porozumieniem, a szkoda, ponieważ rzeczywiście wtedy, kiedy szpital SPZO był w trudnej sytuacji, ci, którzy zarabiają rzeczywiście najmniej, oddali te niewielkie pieniądze w skali może szpitala, ale dla nich to był rzeczywiście spory grosz i teraz oczekują, żeby te pieniążki po prostu im wróciły. No i
może jeszcze za wcześnie na takie oczekiwania, no bo nowy dyrektor jest właśnie nowym dyrektorem w pełni umocowanym od tak naprawdę niedawna.
Pamiętaj, że my nie mówimy, żeby te pieniądze oddać wszystkim, którzy dobrze zarabiają i te pieniądze wtedy oddali, ale tym naprawdę najmniej zarabiających, dla nich te 50, 100 czy 200 zł naprawdę są sporą kwotą, więc myślę, że ten dobry gest, to nie jest aż wielkie pieniądze w skali całego budżetu szpitala, powinien pan dyrektor zrobić. I ja liczę na to, że w najbliższym czasie do tego porozumienia dojdzie, bo nie wyobrażam sobie, żeby ciągle były te niesnaski między dyrekcją a związkiem zawodowym.
Szczególnie, a będzie miał pan dyrektor z czego oddać te pieniądze, bo słyszeliśmy, że ten kontrakt na ten rok to tak trochę nie bardzo wyszedł.
Pamiętam, że ja już chyba w tym radiu mówiłem, no jak weszła sieć szpitali, nasz szpital dostał dodatkowo 2 miliony złotych. No, ubolewam nad tym, że poprzednia pani dyrektor nie pilnowała tego kontraktu i nie został w 100% wypracowany, co spowodowało, że Narodowy Fundusz obciął te z tych 2 milionów prawie chyba 600 tysięcy, więc no to jakby na własne życzenie te pieniądze oddajemy. No, myślę, że nowa dyrekcja będzie tego pilnowała, bo szkoda, żeby po prostu za te pieniądze oddawać.
Tutaj zatrzymajmy się i tutaj postawmy kropkę. Myślę, że do tej rozmowy jeszcze będziemy nieraz powracać, bo zresztą zazwyczaj nasze rozmowy z Szpitalem Sokołowskim się kończą. Bardzo ważny temat. Senator Waldemar Kraska, Prawo i Sprawiedliwość, moim i Państwa gościem o poranku we środę. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, życzę miłego dnia.